Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
All the poems of my neighbors that drift across the sand are just the tendrils of a vast but gentle plant which they command. The headdress of a goddess, you wore the night we came, is only one small symptom and really not to blame. You're riding a tiger. Tiger.
druga odsłona dzisiejszej Radia Satysfakcji, czy dzisiejszego Radia Satysfakcji, przepraszam bardzo. Za konsoletą nadal pan Rafał Polacki, przy mikrofonie pobocznym nadal pan Gerard Nowak, a przy mikrofonie głównym nadal pan Marcin Rzyski w zastępstwie pana Arkadiusza, który wypoczywa i nie.
W każdej chwili wypoczywa. Możemy się zamienić, ja mogę usiąść przy pobocznym.
Tam. A nie, mi to bardzo dobrze przy miejsce. Tym. To jest bardzo dobrze, tak jak drugie skrzypce grać. Powitaliśmy państwa w tej drugiej godzinie płytą zespołu Yes. Płytą bardzo dziwną i kontrowersyjną z różnych
naprawdę
powodów.
Naprawdę to nie był John Anderson?
To nie był John Anderson. Płyta nazywa się Fly From Here. Została wydana w roku 2011 i to nie była pierwsza płyta bez Johna Andersona w składzie. Pierwszą płytą była płyta pod tytułem Drama. Ona została nagrana w roku 1980, po tym, gdy John Anderson i Rick Wakeman postanowili odejść z zespołu Yes i zastąpiło ich dwóch panów Trevor Horn i Jeff Downes. I to była płyta, która trochę podzieliła oczywiście fanów zespołu Yes, no bo bez Johna Andersona no to oczywiście nie to samo. Natomiast ten skład wydał płytę i pojechał w trasę koncertową. Wtedy się zupełnie warunki na rynku pozmieniały i zostało ich kilka, im kilka kompozycji, których jeszcze nie wykorzystali. Zamierzali nagrać drugą płytę, do tego albumu nagrania nie doszło i ile to lat później? 30 lat później, w roku 2011 zebrali się jeszcze raz i te stare kawałki nagrali. I tutaj pierwsza kontrowersja. Na wokalu był człowiek, który nazywa się Benoît Gérard David. Francuz, który grał wcześniej w zespole udającym zespół Yes i Chris Squire go gdzieś tam podejrzał chyba na YouTubie w ogóle i zaproponował mu, że może by doszedł do zespołu Yes, bo John Anderson w międzyczasie zdołał wrócić do zespołu Yes, potem znowu zdołał odejść. On był trochę niedysponowany zdrowotnie i tak naprawdę koledzy go wyrzucili. To była druga kontrowersja, że wyrzucili Johna Andersona i zastąpili go takim wokalistą, który w mojej opinii zastąpił go bardzo godnie. Pan Marcin powiedział, że to wcale nie mógł uchodzić za Johna Andersona.
Pewnie, nawet się zastanawialiśmy, co sam John Anderson myśli, gdy słucha zespołu Yes, w którym śpiewa ktoś no, prawie tak samo.
W którym śpiewa on sam. Czy to po pijaku nagrałem tę płytę i nie pamiętam? Nie, John Anderson absolutnie nie kojarzy mi się z libacjami alkoholowymi, wręcz przeciwnie. To jest człowiek, który prowadzi bardzo zdrowy, być może nawet przesadnie zdrowy tryb życia. Natomiast to jeszcze nie koniec kontrowersji. Teraz myślę, że niektórzy z państwa nie wiedzą o tym, co stało się dalej. Otóż producentem tej płyty Fly From Here był Trevor Horn z tego jakby składu...
Znakomity producent,
tak,
także poza.
Tak, oczywiście. Z tego składu, który nagrał wcześniej płytę Drama. I po jakimś czasie ten zastępca Johna Andersona także miał problem ze zdrowiem. Bezceremonialnie go wyrzucono z zespołu. Zastąpiono go innym jeszcze takim sobowtórem.
To już się pogubiłem teraz zupełnie.
I teraz zespół jest zdecydował się, że nagra jeszcze raz wokale do tej płyty i tym razem wystąpi na niej Trevor Horn. I taka płyta zdecydowanie została niestety nagrana. Mówię niestety, bo mam wielki szacunek do Trevora Horna i on na przykład był współautorem tej kompozycji, którą państwo usłyszeli. Zresztą dla mnie to był jeden z najlepszych utworów na tej płycie Live on a Film Set. Natomiast wyrzucono wokale tego człowieka Benoît Gérard David. Zastąpiono je śpiewem Trevora Horna, który jeszcze bardziej miękko do tego podszedł. Tam Steve Howe trochę dograł nowych gitar. Niezbyt to dobrze mu wyszło, muszę powiedzieć. I co najbardziej mnie smuci w tej całej sytuacji, to, że na tak zwanych streamingach można teraz, czyli na tych portalach takich, z których można odsłuchać płyty typu Spotify, wiedzą państwo, o czym mówię, można tylko odsłuchać tej nowej wersji, co trochę smutno, bo...
Jak już do końca świata może zostanie...
Tak. A bardzo dobrze się sprawdził Benoît David i dlatego chciałem go uczcić i przyniosłem ten oryginalny, oryginalne wydanie płyty Fly From Here zespołu Yes.
Bardzo to wygląda ładnie i z daleka prawie jakby specjalnie na dzień dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk.
Bo dzisiaj imieniny fauny i flory.
Tak, między innymi Arnulfa, Dezyderiusza, także Eliasza, Eutychiusza. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich tak. Festusów, Januariuszów, także mamy Nila, Nilus, Paloma, Peleusz, Teodor, Trofim. Więcemir, jeszcze Zuzanna. No i przede wszystkim, przypomnę raz jeszcze, dzień dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk, czyli pozdrawiamy tych wszystkich, którzy może z słuchawkami nas słuchają gdzieś w lesie, na spacerze. No, cały czas się do nas próbuje ktoś tutaj dodzwonić, może sprawdzić, może właśnie z lasu, dobrze? Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Andrzej Gałecki po tej stronie, witam.
Z lasu czy z domu?
Z lasu.
A jednak, proszę bardzo. Jednak.
Powiem tak, jeżeli chodzi o te instrumentalne utwory, to sobie zrobiłem takie podsumowanie.
O, proszę bardzo. I kto w finale się znalazł?
No w finale się znalazł Aldi Meola, John McLaughlin i Paco de Lucia.
San Francisco?
My Summer Night. I taki duet gitarowy Gabriela Quintero i Rodrigo Sanchez. I oni nagrali Stairway to Heaven w wersji instrumentalnej. No, fantastyczne naprawdę. I to jest na pierwszym miejscu.
Super.
Dziękujemy bardzo za tę propozycję. Za chwilę sprawdzimy, czy w bazie,
mamy w bazie
gdzieś się u nas znajdują albo w archiwum. Spróbujemy dotrzeć do tych nagrań i może jeszcze zdążymy fragment zagrać, któregoś z nich zapisaliśmy sobie.
Tak. I zachęcamy Państwa, żeby dzwonić w tej godzinie do nas i proponować, czy dzielić się swoimi uwagami też na temat muzyki instrumentalnej. Czy Państwo lubią, czy nie? Czy może za dużo, czy może za mało? Można trochę o muzyce filmowej, która w dużej części jest instrumentalna i dlatego ja nie bardzo przepadam. I takim wstępem do naszej dyskusji będzie kolejny utwór z tej płyty. Tutaj Trevor Horn nie musiał nic zmieniać i nic dogrywać, dlatego że utwór będzie instrumentalny. Steve Howe być może po raz ostatni w życiu pokazał pazur instrumentalisty i opowie nam o tym, jak stawia pasjansa, dlatego że utwór nazywa się Solitaire, czyli pasjans.
Radio Satysfakcja.
Tego Beethoven się nie spodziewał.
Zdecydowanie.
Prawda? Lata 70. i piąta symfonia, o której wspominał wcześniej w kontekście Hey Joe Hendrixa, Richard Glogger. Tym razem w wersji funkowo-disco-tekowej. Lata 70. Wszystko się zgadza.
I się całkiem nieźle to obroniło.
Mamy na linii słuchacza. Kto tam jest po drugiej stronie? Dzień dobry.
Witam serdecznie. Szymon z tej strony.
Witamy. A gdzie jesteśmy w tej chwili? Gdzie nas słucha pan Szymon?
150 metrów od was.
O, to pozdrawiamy. Rzut kamieniem.
W parku dokładnie. Wilsona pan sobie siedzi na ławce.
No prawie. No może tak 500 metrów.
Okay.
Chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy. A propos jest, że nowa płyta John Andersona jest genialna i naprawdę szczerze polecam. Thousand Hands się nazywa. Mm-hmm. Można ją spokojnie kupić we wszystkich dobrych sklepach. Płytowy.
Super, jeszcze nie słyszałem, a bardzo cenię tego artystę, więc bardzo dziękuję za tę
naprawdę
nowinę.
Naprawdę polecam, a jeżeli chodzi o trzy takie instrumentalne killery, no to z naszego polskiego podwórka Walking Around the Stormy Bay SBB.
Aha.
To na pewno świetny utwór w końcówki lat 70. z dwoma perkusjami.
Mhm.
I no, Stationary Traveler Camel.
Tak jest. Mhm.
I jeżeli chodzi o muzykę filmową, no to wydaje mi się, że najlepszy jest miłosny temat z Blade Runnera 1982 roku.
Super.
To ostatnie, to co to było, bo nie zrozumieliśmy?
Miłosny temat z filmu Blade Runner.
Blade Runner. Dobrze, super. Troszeczkę słabo pana słyszymy, ale mamy już odnotowane. Blade Runner. Do tego super. Camel Stationary Traveler, a wcześniej SBB. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
Miłego super. Słuchania, dobrego odbioru i przyjemnej soboty życzymy.
Super.
Mamy kolejne fajne instrumentalne propozycje. Będziemy z nich korzystać. Nawet jeśli nie dzisiaj, z czegoś nie zdążymy, to my będziemy, proszę państwa, z nich korzystać także w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach, bo lubimy w Radiu Poznań wykorzystywać na antenie takie instrumentalne perełki. Oczywiście raz na jakiś czas, prawda? Żeby kogoś nie znudzić i nie przesadzić w tym temacie.
Dziękujemy za te wspaniałe propozycje. Czekamy na jeszcze, a na razie zespół Electric Light Orchestra, który też nagrał może nie dyskotekową, ale rockową przeróbkę.
Mogę zobaczyć ten
tej piątej symfonii, ale to nie teraz zabrzmi. Teraz chciałem państwu przypomnieć utwór pod tytułem Danger Ahead z płyty Secret Messages, w którym niestety Jacqueline przypomni nam o tym, że lato dobiega końca. A potem niezastąpiony Wiesław Kot jeszcze raz opowie nam o Jimi Hendrixie.
Tak właśnie, wraca Jimi Hendrix, bo będzie także Gilbert O'Sullivan i pierwsza część naszego wywiadu, a ja przypomnę może jeszcze, bo chyba tego nie zrobiliśmy, jak się w ogóle można do nas dodzwonić. 61, a potem 8-654-654 to jest numer telefonu do studia Radia Poznań i audycji Radio Satysfakcja.
Down in the street.
Spod lady.
Drodzy Państwo, od czasu do czasu zasnuwa nas w te sobotnie poranki mgiełka melancholii. A dzisiaj bierze się ona z faktu, iż 18 września minęło 50 lat od dnia, kiedy z tym światem rozstał się James Marshall Hendrix, znany jako Jimi Hendrix, zjawiskowy gitarzysta, wokalista, autor tekstów, kompozytor, który odszedł w wieku zaledwie 27 lat. No i my nieco z tej okazji o okoliczności, żeby to odejście wpasować jakoś w muzyczne i w kulturowe ramy. Mamy więc rok 1970 i czarna twarz Jimiego jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych czarnoskórych twarzy na planecie. Po niedawnym występie na festiwalu w Woodstock Jimmy czuje się zmęczony i wypalony. Jednocześnie jednak jest u szczytu sławy i menedżerowie wymuszają na nim kolejne koncerty, których wolałby nie odbywać, zwłaszcza na tłumnych rockowych spędach, do których nie ma serca. Woli grać dla mniejszej i bardziej skupionej publiczności. No i niestety Jimmy nie potrafi się już napędzać inaczej niż przy pomocy prochów. Bierze więc LSD, żeby, jak sam twierdzi, nie tracić nic ze swej kreatywności. Doprawia się heroiną, która rzekomo go wyluzowuje. No i na to wszystko połyka całe fiolki tabletek nasennych, żeby zmusić rozhuśtany organizm do odpoczynku. Jednocześnie sam widzi, że staje się mało sterowny. Szarpie go kto chce. Kręcą się koło niego działacze polityczni, dziennikarze, którzy chcą przykleić tę największą afroamerykańską gwiazdę do swoich ruchów i do swoich ideologii. Bez przerwy pytają go o obudzenie Czarnej Ameryki, o wojnę w Wietnamie, a on chciałby po prostu nieco odpocząć, no i uruchomić własne studio. To wprawdzie udaje mu się zorganizować latem 1970 roku, kiedy to otwiera Electric Lady Studio, ale już gnają go na tournée koncertowe, kolejne. Nie wszystko jednak idzie jak z płatka. Są tacy biali, którzy nienawidzą czarnoskórego, któremu zaczyna się lepiej powodzić w świecie muzycznym i kiedy zagra na jednym z festiwali w Niemczech, członkowie tamtejszego gangu motocyklowego Hell Angels podpalają biura organizatorów i demolują koncert. A sam muzyk zaczyna przypominać ulicznego ćpuna do tego stopnia, że kiedy próbował wejść do londyńskiego klubu, żeby posłuchać swoich kolegów z zespołu The Animals grających z Ericiem Bardonem, nie został wpuszczony do środka przez bramkarza, a przecież w klubie nie zebrała się bynajmniej publiczność chadzająca do szkółki niedzielnej. A to znaczy, że Jimmy nie tyle wyglądał źle, co mówiąc wprost, był już wówczas ruiną człowieka. No i nadszedł ten nieszczęsny ranek 18 września w Londynie. Pani, która spędziła z Jimmym noc, rankiem nie może się go dobudzić. Doskonale wie, że Jimmy bierze prochy, nie jest jednak w stanie stwierdzić, ile tego połknął poprzedniego wieczora i jakie w związku z tym organizm może dawać sygnały. Spanikowana telefonuje najpierw do Erika Bardona, który jest śmiertelnie zmęczony i odsypia koncert z poprzedniego wieczoru. Rutynowo Erik bagatelizuje sprawę i prosi, by dziewczyna pozwoliła Jimiemu wypocząć, wyspać się, dojść do siebie zgodnie z naturalnym rytmem jego organizmu, jeżeli o czymś takim może być jeszcze mowa. Kiedy dziewczyna upiera się, że Jimmy nie oddycha, Erik Bardon dochodzi do wniosku, że sprawa jest nieco poważniejsza i radzi jej zadzwonić po pogotowie. Dziewczyna chętnie zadzwoniłaby po pogotowie natychmiast, ale obawia się, że z pogotowiem przyjedzie także policja, a ich apartament pełen jest zakazanych substancji chemicznych, żeby się delikatnie wyrazić, a w dodatku nie bardzo wiadomo, gdzie one są poutykane. I żeby nie trafić do więzienia, ta przerażona kobieta przeszukuje wszystkie zakamarki i co się jej udaje znaleźć, wrzuca do muszli klozetowej, spuszcza wodę i dopiero wtedy dzwoni na pogotowie, ale ogarnia ją tak silna panika, że zostawia drzwi apartamentu hotelowego otwarte, a sama ucieka. Pogotowie, które zabiera Jimiego do szpitala, nie bardzo jest w stanie mu pomóc po drodze, ponieważ nie wie, co ten i w jakiej ilości zażył. Dopiero później się okaże, że w organizmie była cała podręczna apteczka z barbituranami, marihuaną, pewną ilością alkoholu i innymi pokrewnymi substancjami. A wszystko to Jimmy usiłował jeszcze uśmierzyć pełną garścią środków nasennych, jak zwykle, co musiało się skończyć fatalnie. ale nie tylko ta doraźna chemia była przyczyną jego śmierci. Jimmy odszedł, ponieważ nie umiał sobie poradzić w dżungli spraw, które niechcący uruchomił, a była to zarówno muzyka, sprawa kariery, która potoczyła się zbyt szybko, i kwestia zaspokajania coraz to nowych i bardziej kapryśnych żądań odbiorców jego muzyki. No także kwestie wolnego rynku, tantiem, płyt, kłótni z menadżerami, no i finansów, z czym nie umiał sobie poradzić. Poza tym tłum cwaniaków, który kręcił się wokół niego, chętny, by uszczknąć coś z jego finansowego tortu. Także Jimmy w pewnym momencie poczuł się jak w dżungli. I z tej dżungli próbował się wydostać, niestety, w najgorszym z możliwych kierunków.
Otwieram list, brązowy wrzesień, a już w nim smutku brzozy i chłodna jesień. Cleaning up your room. And make that just fine with that room.
don't go back, you.
Yak, yak, yak.
Zespół The Foremost
z pomocą, Bennego Hilla troszeczkę.
Tak, otwór Wynajmijmy jacht. A teraz, proszę Państwa, wielkie wydarzenie. Na żywo będą mogli Państwo usłyszeć, jak pan Marcin Rzyski tłumaczy swój własny wywiad z Gilbertem o sali Vanen.
Zanim jeszcze rozpoczniemy, to ja bym chciał powiedzieć, bo wszystkim, którzy może nie znają aż tak dobrze Gilberta O'Sullivana, taka jedna ciekawostka, jedna, ale wiele mówiąca na temat tego artysty. Był taki czas w historii świata, to był roku 72 i 3, kiedy Gilbert O'Sullivan sprzedawał więcej płyt niż inni artyści w Wielkiej Brytanii, niż John Lennon, Paul McCartney, Elton John, Jackson, wszystkich po prostu bił wtedy na głowę. Za sprawą kilku przebojów, które właśnie wtedy wydał, między innymi Alone Again, Naturally, który zagramy sobie za kilka chwil. Tak więc wtedy rządził. Teraz oczywiście już nie, że jest daleko od takiej pozycji, nazwijmy to delikatnie mówiąc.
Przeszedł do opozycji.
Przeszedł do opozycji. No ale piękne, piękne ma te piosenki. Lubimy je Państwu przypominać na co dzień. No i udało się do pana Gilberta O'Sullivana dodzwonić. Będę się sam sobie dziwił na samym początku tego wywiadu, że z nim rozmawiam, jak Państwo za chwilę usłyszą. Także Gilbert O'Sullivan po raz pierwszy dzisiaj w Radiu Satysfakcja ekskluzywnie, ponieważ tak naprawdę od poniedziałku będziemy słuchać więcej jego muzyki, no i także tego wywiadu.
A zatem wywiad zaczyna się teraz.
Hello.
Is this Gilbert O'Sullivan?
Yeah, speaking.
Tak, to ja.
Very surprising for me, you know.
To dla mnie wielkie zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę miał zaszczyt rozmawiać z Gilbertem O'Sullivanem. Okej, fajnie, nie ma problemu. Nie mogłem znaleźć w internecie żadnych informacji o twoich wywiadach albo koncertach w Polsce? Fakt, nigdy nie grałem koncertu w Polsce. Bardzo bym chciał, ale no. Teraz dużo występuję z moim zespołem. Mamy dużo koncertów w Europie. Ameryka też znów jest w grze. Jest też trasa po Japonii planowana. Gdyby była okazja zagrać w Polsce, oczywiście bardzo bym chciał do Was przyjechać. Byłoby świetnie, ale czy ja dobrze rozumiem, że to też pierwszy wywiad dla polskich mediów? Tak mi się wydaje. Tak jest. Okej, to dobrze dla nas, dla Radia Poznań. My bardzo szanujemy Twoje utwory. Naszym zdaniem Twoja muzyka jest bardzo piękna, jest chwytliwa, czasem grze wzruszająca. To bardzo miło, gdy ludzie tak myślą. Nie lubią moją muzykę. Nic więcej nie mogę. Poza tym, że coś napiszę, coś nagram i coś wydam, a potem mogę tylko liczyć na to, że ludziom się spodoba. Bardzo miło potem słyszeć takie rzeczy, które mówisz. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że w Polsce w latach 70. słuchaliśmy twojej muzyki z nielegalnych nośników, tak zwanych plastikowych pocztówek dźwiękowych. No, okej, to nie wiedziałem. To były nielegalne rzeczy, nieoficjalne. Rozumiem. Takie butlegi. A teraz, 50 lat później, wszyscy twoi fani w Polsce mogą sobie oglądać na facebookowym profilu, jak grasz na fortepianie dla nas. To fantastyczne. Jak rozumiem, musisz lubić nowe technologie. Tak do pewnego stopnia, choć tak naprawdę pozwalam moim córkom zajmować się takimi sprawami. Ja jestem bardzo nieinternetowy, nie mam nawet telefonu komórkowego. Ale tak, to ważne, mieć możliwość robić takie rzeczy, pozwalać ludziom zobaczyć, jak wykonuję swoje piosenki w moim muzycznym pokoju. Fajnie, że one się rozprzestrzeniają po świecie, oglądają je ludzie z wszystkich części świata. To naprawdę fajne, że można pokazywać od kuchni to co robimy. Czy czasem czytasz komentarze? Sprawdzasz te tysiące reakcji fanów z całego świata? Nie, niekoniecznie. Ale moje córki i mój brat Kevin informują mnie o takich sprawach, więc widzę niektóre miłe komentarze. Są one mi pokazywane. To jest bardzo ważne, mieć taki dostęp do różnych rzeczy dzięki internetowi. Zwłaszcza teraz, podczas tej pandemii, kiedy ona najwyraźniej dotyka wszystkich. Część osób musi siedzieć w domu, bez możliwości wyjścia, więc to istotne, by w ten sposób móc kogoś zobaczyć, kogoś słuchać, zobaczyć, jak ktoś gra muzykę. To bardzo dobre. Artyści musieli się teraz zatrzymać, prawda? Przestać pracować, koncertować. Całe życie się zatrzymało. Tak, musieliśmy odwołać bardzo dużo koncertów, choćby w Japonii, trasę. Wcześniej przez rok intensywnie koncertowaliśmy. Akurat nie z całym zespołem. Zespół miał przerwę, ale pojechałem w trasę tylko z gitarzystą, więc to były takie intymne, kameralne, wręcz osobiste spotkania z ludźmi, że byli bardzo blisko. Ale też to musieliśmy odłożyć przez pandemię, odwołać koncerty. Wrócimy do nich w przyszłym roku. Na początku przyszłego roku zaczynamy od nowa. Jeśli chodzi o lockdown w moim wykonaniu, to pisałem dużo tekstów. Tak to się u mnie zwykle dzieje, gdy jestem w procesie nagrywania albumu. Przyjeżdża do mnie producent albumu, słucha samej muzyki bez słów, bo najpierw jest sama muzyka, a słowa tylko udaje. Potem wybieramy 12 piosenek, 12 melodii, które nam się podobają, a potem on wyjeżdża na przygotowywać się do pracy w studiu, a ja spędzam jakieś 3 miesiące na pisaniu tekstów do tych 12 piosenek. A więc lockdown dla mnie wyglądał tak, że przez te 5 miesięcy pisałem. Właściwie nie wpłynął na mnie za bardzo, tak jak wpłynął na większość ludzi. Dla wielu lockdown nie jest niczym dobrym. A dla mnie to była w sumie normalna sytuacja. To ja tak pracuję. Tak robię, gdy piszę teksty na płytę, organizuję sobie takie prywatne lockdowny. Izoluję się od świata. Więc dla mnie ten czas był bardzo produktywny. No to super, czekamy teraz w takim razie na podwójny album, tak? Nie. Nie będzie żadnego podwójnego albumu. Pod koniec roku zaczniemy nagrywanie, może już w październiku, żeby wydać płytę wczesną wiosną. Taki jest plan. To nie jest kwestia liczb. Nie podoba mi się, jak słyszę, że ktoś napisał 100 piosenek. Myślę sobie, o Boże, jak on to zrobił. To nie ma znaczenia. Ważne jest, że coś robisz nieustannie. Ja zacząłem pisać piosenki, kiedy miałem 14 lat. To było ponad 50 lat temu. Uwielbiam to robić. Ale to nie jest kwestia liczb. Mam wystarczającą liczbę piosenek, żeby nagrać następną płytę. I mam nadzieję, że gdy już ją wydam, będę mieć następnie wystarczającą liczbę piosenek na kolejną płytę. To jest to, co lubię robić najbardziej.
Alone again, naturally. To think cheerful, bright and gay. Looking forward to, wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around. And without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He deserve me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
Alone again, naturally.